Dzień dobry państwu, dzień dobry panie generale.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
Zanim jednak o tym, to morale funkcjonariuszy Straży Granicznej mocno chyba podbudowali polscy piłkarze. Jak pan ocenia wczorajszy mecz ze Szwecją?
No bardzo miła niespodzianka. Oby tak dalej, mówiąc szczerze, kibicujemy wszyscy jako Straż Graniczna naszym piłkarzom na Mistrzostwach Świata w Katarze.
To przejdźmy do tego, co na granicy. Słyszymy o kolejnych próbach nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Jak w tym roku, w ostatnich dniach wygląda to w liczbach?
Liczby niestety narastają. Nie są to oczywiście takie przyrosty, które są jakby liczone w setkach, ale na przykład za wczorajszą dobę mamy 72 osoby ujawnione za nielegalne przekroczenie granicy. Do godziny 7 od godziny 0 w tej dobie mamy już tych osób 22. Oscylują średnio te dane w okolicach od 40 do nawet 120 osób dziennie.
Jak się ma to do tego, co było jeszcze kilka miesięcy temu, gdy mieliśmy ten zimowy okres, i jak się to ma do tego, nazwijmy, kulminacyjnego momentu na granicy w ubiegłym roku, kiedy to najwięcej osób próbowało przekroczyć granicę?
W kulminacyjnym momencie, tak jak pamiętamy, to był wrzesień, październik do połowy listopada, kiedy mieliśmy to wydarzenie bardzo jakby liczne i siłowe, próba nielegalnego przekraczania w Bruzgach. Te cyfry kształtowały się od 350 nawet do 800 w dobie. Później rzeczywiście w drugiej połowie listopada nastąpiło absolutne obniżenie tych statystyk. Nawet dochodziło do takich dni, kiedy nie mieliśmy żadnych ujawnień, a średnio były te cyfry, oscylowały w granicy od 10 do 50. No teraz mamy dwukrotne zwiększenie w porównaniu z tym, co mieliśmy jeszcze zimą, ale cały czas jest to plus minus około 5 do 6 razy mniej niż mieliśmy w tym okresie najwyższego natężenia migracyjnego.
Jest to jednak tendencja wzrostowa, czy może dojść do takich liczb, do tylu prób przekroczeń, o których pan mówił we wrześniu, w październiku?
Panie redaktorze, generalnie przewidywania migracyjne kształtują się tak jak przewidywania pogodowe. One są bardzo jakby niestabilne, natomiast w moim zdaniem nie dojdziemy w tym okresie do takich maksymalnych cyfr, jakie mieliśmy wcześniej. Oscylujemy, że będą to maksymalnie cyfry w okolicach 200 osób dziennie. Przynajmniej tak nam się wydaje z naszego rozpoznania.
A skąd są migranci, którzy próbują teraz przekraczać granicę polsko-białoruską? To są osoby, które ostatnio dotarły na Białoruś? Czy są to osoby, które są już tam od jakiegoś czasu? Bo mówi się, że służby białoruskie zlikwidowały magazyn w Bruzgach, w którym zimowali migranci. Teraz próbują oni, czy wręcz są zmuszeni do tego, żeby przekraczać granicę.
Profil tego migranta troszeczkę się różni od tego, z kim mieliśmy do czynienia na jesieni. Na jesieni mieliśmy do czynienia z osobami z Iraku, głównie Kurdowie iraccy, którzy przyjeżdżali tutaj na wizach białoruskich. Również byli to obywatele Syrii, po części również Afganistanu. Teraz troszeczkę to się zmieniło. Mamy profil mieszany. Rzeczywiście w 21 marca zostało całkowicie zlikwidowane obozowisko na Breminie w Bruzgach po stronie białoruskiej, w tym wielkim centrum logistycznym, i wszystkie te osoby zostały rozdysponowane po różnych punktach po stronie białoruskiej na różnych odcinkach naszej granicy. Trzeba zaznaczyć tutaj jednak, że część tych osób wróciło dobrowolnie poprzez organizację lotu powrotnego, która podjęła się Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, bo proszę nie zapominać, że są jednak agendy ONZ-owskie, różnych organizacji, które działają po stronie białoruskiej i starają się również tych ludzi przekonywać do powrotu. I część z tych ludzi udało się przekonać. Niestety część z tych ludzi nie chciała wracać i tą część, około kilkuset osób, została rozdysponowana po stronie białoruskiej na różnych odcinkach naszej granicy.
Czy oni są gdzieś tam w lasach, czy są rozlokowani po różnych właśnie mniejszych magazynach, jakichś punktach, budynkach?
Głównie chodzi o bliskość granicy. Jak wiemy, strażnice białoruskie są bardzo bliskie linii granicy, w około kilometra, półtora kilometra. Mają tam różne jakby przestrzenie i w tych przestrzeniach głównie są te osoby jakby zagospodarowywane i w określonych miejscach, w określonym czasie dowożone do linii granicy. To jest jeden jakby element profilu obecnego migrantów. Drugi to są niestety osoby, które przybyły w marcu. W lutym są to osoby, które świeżo przybyły do Europy i w 100% to są osoby, które przybyły do Federacji Rosyjskiej. W 100% to są osoby, które przybyły do Federacji Rosyjskiej na podstawie wiz rosyjskich legalnie. Głównie to są wizy studenckie lub wizy w celu podjęcia działalności gospodarczej. Czyli tutaj charakterystyczne jest to, że dwie dominujące nacje są tutaj zasadniczo występujące. Są to obywatele Kuby i obywatele Jemenu.
Chciałbym dopytać jeszcze o ten zlikwidowany magazyn. Ile osób zdecydowało się na powrót do swoich ojczyzn z Białorusi?
98 osób to są jakby dane, które posiadamy zarówno oficjalnie od Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, jak i potwierdzone również przez inne źródła. Proszę pamiętać, że wcześniej były też kolejne loty organizowane poprzez też tą organizację, jak również ambasadę Iraku w Moskwie, która również operuje na terytorium Białorusi. Suma summarum tych osób wróciło co najmniej 5 tysięcy, także proszę zauważyć, że były to osoby co do zasady, które nie czuły żadnego zagrożenia ze strony jakichkolwiek ewentualnych prześladowań w kraju pochodzenia. Były to osoby, które skorzystały z oferty białoruskiej lub zostały, za przeproszeniem, zanęcone ofertą białoruską po to, żeby w sposób tańszy i, jak się wydaje, przynajmniej z oferty białoruskiej, tak to było przedstawiane, prostszy, dotrzeć w sposób nielegalny do krajów Unii Europejskiej.
Czy wojna na Ukrainie ma jakiś wpływ na służbę na granicy? Chodzą słuchy, że przy granicy polsko-białoruskiej widać mniej funkcjonariuszy Straży Granicznej czy wojska.
Zasadniczo na odcinku podlaskiego oddziału nie ma dużego wpływu. Cały czas utrzymujemy gotowość w takich samych stanach liczbowych jak do tej pory. Również co do Wojska Polskiego te stany są podobne. Policja, jak i Wojska Obrony Terytorialne również nas wspomagają i cyfry, które jakby dla tych służb są charakterystyczne tutaj na podlaskim oddziale, są podobne do tego, co miało miejsce na jesieni.
Jak przebiega budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej? Ile kilometrów już udało się wybudować? Wszyscy zachodzimy w głowę.
Ten etap, który jest na dzień dzisiejszy, przebiega zgodnie z harmonogramem. Proszę również pamiętać, że te etapy są podzielone na różne elementy tej budowy. Zasadniczo jest bardzo ważny element, który czasami jakby jest pomijalny w różnego rodzaju komunikatach. Jest to droga techniczna wzdłuż całego odcinka linii granicy państwowej. Jest to bardzo nowy i pożyteczny element w ochronie granicy, bo pozwala nam się szybko przemieszczać wzdłuż linii granicy. I tą drogę techniczną mamy już wybudowaną w ponad 60%, czyli już na prawie 120 kilometrach. Kolejną oczywiście etapem tej budowy to jest oczywiście odwierty, później słupy i później przęsła, które na te słupy są nakładane. Idzie to dobrze. Zakrytym odcinkiem granicy już jest kilkadziesiąt kilometrów objęte, ale proszę pamiętać, że są różne elementy tych prac, są różne rejony tych prac. W niektórych rejonach te prace przebiegają szybciej, sprawnie, bo to są rejony suche. W innych, jeżeli chodzi o torfowiska, to wymaga większego nakładu sił, środków i te prace będą systematycznie się posuwały, lecz również w terminach kwietniowym, majowym i cały czas liczymy na to, że termin czerwcowy to będzie ten termin, który ta inwestycja zostanie oddana do już użytkowania przez Straż Graniczną.
Istniały obawy, że prace przy budowie zapory mogą utrudniać białoruscy pogranicznicy. Czy dochodziło do takich incydentów?
Incydenty są. Nawet z ostatniej doby operacyjnej mieliśmy taki przypadek. No wręcz niszczenia pewnej infrastruktury, na szczęście tej podstawowej, czyli jakby odwiertowej. Mamy też przypadki niszczenia sprzętu budowlanego. Mieliśmy też przypadki zniszczeń koparek i innego rodzaju sprzętu. Na szczęście drobnych zniszczeń, chociaż kosztownych, wyliczonych na około 30 tysięcy netto, ale to były uszkodzenia, które nie wpływały później na to, że budowa była wstrzymywana, były to powybijane szyby. Na szczęście, tak jak mówię, nikomu się nic nie stało, jeżeli chodzi o ekipy budowlane i ten sprzęt nie był na tyle zniszczony, żeby utrudniać pracę.
W jaki sposób niszczone były te odwierty?
Kamieniami, poprzez podchodzenie jakby różnego rodzaju osób i wyciąganie czy wykrzywianie tych różnego rodzaju stalowych koszyków, które są w te odwierty wkładane, żeby później zalewać w to słupy.
Jak będzie wyglądać strefa przygraniczna już po wybudowaniu zapory? Czy mieszkańcy Podlasia, turyści będą mogli w końcu wjechać do tej zamkniętej teraz strefy?
Jak najbardziej, temu to wszystko służy. Proszę zauważyć, że bardzo często ta inwestycja jest krytykowana. Ale ta inwestycja służy temu, żeby przywrócić normalne funkcjonowanie strefy przygranicznej. Dla wszystkich osób, dla mieszkańców, jak również dla turystów. Jeżeli będzie oddana zapora, będzie na tej zaporze perymetria, będą kamery dzienne, będą kamery termowizyjne nocne, to pozwoli przejść do normalnej ochrony granicy państwowej poprzez Straż Graniczną w sposób samodzielny. Nie będzie tutaj dużego komponentu wojska, innych służb współdziałających. Mniej sprzętu ciężkiego, więcej przestrzeni dla ludzi, dla zwierząt i normalnego funkcjonowania dla wszystkich.
Wszyscy czekamy na to z niecierpliwością. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.